Łukasz Wierzbicki z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam raz jeszcze.
I świetnie wie, kto nam towarzyszy w tle. Bez żadnego pytania od razu wiedział, że oto muzyka.
Z Kenii, to mój ukochany kenijski artysta, Joe Bugala.
Ale my, proszę Państwa, teraz pojedziemy troszkę w inne miejsce, do Afryki potem, jeszcze w tej godzinie. Tymczasem o książce pod redakcją Łukasza Wierzbickiego, Mój chłopiec, motor i ja, z Druskiennik do Szanghaju, 1934-36. Wyprawa dwojga młodych ludzi, młodego małżeństwa, autorstwa Haliny Korolec-Bujakowskiej. Proszę Państwa, to jest książka absolutnie niezwykła z wielu powodów. Po pierwsze, ta książka czekała 70 lat z górą na publikację. Tej książki nie byłoby, gdyby nie Łukasz Wierzbicki, który siedzi z nami i przed chwilą nam powiedział poza anteną, że to tak się mówi pod redakcją, ale książka powstała właściwie z luźnych notatek. Zaraz o tym powie. Drugi powód, napisany absolutnie niezwykłym językiem, to jest książka, którą czyta się z olbrzymią przyjemnością. Mam dla Państwa przygotowane fragmenty, ale to wszystko chciałabym, żeby potem Pan Łukasz opowiedział. Jest to książka o niezwykłej wyprawie ze względu na trasę, na wehikuł, bo to są dzienniki motocyklowe po prostu. Na czas, 34 rok przed wojną. Na wiele innych, z wielu innych powodów jest to książka niezwykła. Jak powstała? Jak to się stało, że Łukasz Wierzbicki podszedł do tego tematu? Tematu pięknego, to jest też książka o miłości.
Tak. Może zanim Halina i Staszek i ich romantyczna podróż do Azji, to jednak przypomnę tego Kazimierza Nowaka, od którego w moim przypadku wszystko się zaczęło i który wprowadził mnie w świat literatury. Bo to było tak, że dziadek opowiadał mi o Kazimierzu Nowaku, poznańskim podróżniku. I kilkanaście lat temu zacząłem zbierać jego reportaże, materiały z jego podróży afrykańskiej i udało się złożyć z tego książkę, która... No teraz inspiruje kolejnych i to jest czyste szaleństwo, to co się dzieje z Kazimierzem Nowakiem.
Są w trasie było, właśnie, tak?
Tak, są w trasie teraz przez Polskę, akurat potem wrócą i będą jechać przez Niger. Tak, Nowak inspiruje w sposób nieprawdopodobny. I to była pierwsza z historii, którą udało mi się gdzieś odnaleźć, odkryć, przypomnieć i zrozumiałem, że... To może nie jest tak, że trafiło się ślepe kurze ziarno, może jest jeszcze jakiś taki Nowak gdzieś, może jest jeszcze inna historia, którą należałoby opowiedzieć, przypomnieć, odkurzyć, gdzieś poszukać, rozejrzeć się. I znalazłem. Najpierw była historia Niedźwiedzia Wojtka z Armii Andersa, znana, ale mimo wszystko nie tak popularna, jak bym sobie tego życzył, gdy poznałem tego niedźwiedzia. I po Afryce Kazika, wersji przygód Kazimierza Nowaka dla dzieci, napisałem Dziadka i Niedźwiadka. Dziadek i Niedźwiadek to historia tego niesamowitego niedźwiedzia. A później stwierdziłem, że no, należy się taka książka dla dzieci również Benedyktowi Polakowi, pierwszemu polskiemu podróżnikowi, franciszkaninowi, który z listem papieskim w XIII wieku pojechał do Mongolii.
To się stało... Książka zresztą znam też w studiu.
To się stało pasją, panie Łukaszu, już to składanie.
Nawet nie zauważyłem kiedy.
No właśnie.
Nawet nie zauważyłem kiedy.
I teraz kobieca literatura, można by rzec, bo to jest kobieca literatura. Halina Korolec miała 27 lat, kiedy pojechali z mężem do Azji w tę podróż niezwykłą. Ile to było kilometrów i czym pojechali, o tym powiedzmy.
No właśnie, bo historia podobna do historii Kazimierza Nowaka, ale jest zupełnie inna, bo tam mamy mężczyznę, który z biedy, za chlebem, pojechał rowerem do Afryki i tak naprawdę spotkał na końcu tej swojej afrykańskiej podróży śmierć, bo zmarł bardzo szybko wskutek wycieńczenia organizmu tą wyprawą. Tutaj mamy nie mężczyznę, a kobietę, która pojechała nie rowerem, ale motocyklem, nie do Afryki, a do Azji i przejechała cały kontynent azjatycki.
No nie sama. Jednak,
nie sama.
Jednak ze Staszkiem, swoim chłopcem, jak o nim mówi.
Tak, to była podróż poślubna. Tak. Oczywiście o Staszku Staszkowi należy się też tutaj wiele słów, bo to była ich wspólna podróż, oczywiście. Bohaterką jest kobieta, jest młoda dziewczyna na początku, ona jest kobietą na końcu tej podróży. Ale pojechali razem i motywacją do tej podróży do Chin nie była bieda, broń Boże. Oni oboje pochodzili z Druskiennik, z bardzo bogatych, dobrych, zamożnych rodzin.
Świetnie wykształceni.
Można sobie wyobrazić, że wręcz byli tym bogactwem,
troszkę
tym dobrobytem znudzeni.
Tak.
Gdy znaleźli się takich dwoje młodych ludzi z fantazją,
Trochę wariaci.
To się zaczęło od wariackiego, szalonego pomysłu. Pojedźmy najdalej, jak się da. To była ta pierwsza myśl. Otworzyli mapy i wszystkie mapy świata wskazywały jednoznacznie, że najdalej jak się da dojechać z Druskiennik, to tam na kraniec Azji, na daleki wschód, do Chin, a że motocykl to wydaje mi się takim idealnym środkiem transportu, bo Staszek wsiądzie, poprowadzi maszynę, a Halinka umości się w tym koszyku przyczepionym do motocykla i z maszyną do pisania i z mnóstwem innych tobołków. Wzięła suknię nawet
Tak, wieczorową, bo myślała, że być może tam gdzieś, zresztą zdarzały się takie sytuacje.
Tak, rauty, na których będzie można się pokazać.
Ale zdarzały się takie sytuacje, gdzie z ambasadorami się na przykład spotykali. Natomiast jeszcze o tej podróży, ta trasa jest niesamowita. Proszę Państwa, Druskienniki, Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Belgrad i Sofia. I tu się zaczęło troszkę trudniej, bo oczywiście te europejskie drogi, jakie były, takie były. Ale potem, proszę Państwa, jest Stambuł, Ankara, jest Syria, jest Irak, Iran. Oni cały czas są na motocyklu. Wyjechali jesienią, właściwie lato. Właściwie wyjechali w sierpniu, tak jak teraz mamy. Wyjechali
19. 1934 roku.
Tak. No i jadą dalej. Przez całe Indie, a w Indiach Bombaj, Benares, Kalkuta, do Birmy, z Syjamu, do Chin. No niesamowite. Kiedy się to widzi, ma przed sobą, mam nadzieję, że Państwo kupią tę książkę, to trudno uwierzyć.
To nie było tak, że oni jechali przez Azję motocyklem. To bardzo często było tak, że pchali ten motor, czy nieśli gdzieś w Iranie, nie, czy to było, tak, no w Iranie, tak, w Iranie przed wjazdem do Indii jechali przez zalaną wodą pustynię i takim nasypem kolejowym w pewnym momencie ta droga się skończyła. Nie tylko to, że znaleźli gdzieś, poszukując, opuszczoną stację kolejową i drzwi, drewniane drzwi,
które podkładali pod motocykl,
chwiejące się na jednym zawiasie, mogli kontynuować podróż, bo przewieźli ten, przetransportowali ten motocykl na tych drzwiach przez zalaną pustynię. Czy wtedy, gdy pchali maszynę, nieśli ją przez bezdroża właśnie Birmy czy Laosu na przykład.
Ale zdarzało się też, że w zaśnieżonym namiocie spędzali długie, głodne dni. Zdarzało się, że chorowali. On na dżumę, ona na malarię. Proszę Państwa, ja przeczytam taki, to mnie rozbawiło, taki fragment z relacji Stanisława Bujakowskiego, bo oni cały czas nadawali relacje, pisali relacje do polskich gazet. Nie tylko zresztą w Polsce się one ukazywały. On napisał tak. Ponieważ ceny benzyny w Europie i na całym Bliskim Wschodzie są mniej więcej takie same, to jest około 65 groszy za litr, a ceny za oliwę również nie bardzo odbiegają od siebie, obliczenie, ile nas będzie kosztował przejazd motorem, jest łatwe. Wyobraźmy to sobie dzisiaj. Pomyślałam o cenach benzyny, które no, nie przystają do tego w żaden sposób, ale ta książka jest niezwykła także dlatego, że podczas tej podróży oni nie tylko obejrzeli kawał świata, spotkali niezwykłych ludzi, ale coś się w nich też zmieniło.
Tak, ja się długo zastanawiałem nad sensem ich podróży. Jak to zawsze inspiruje mnie rozważenie, po co ludzie gdzieś jadą, po co wyzbywać się tego wygodnego życia, bezpiecznego, dostatniego i ruszać gdzieś, skazywać się właśnie na spanie w namiocie przysypanym śniegiem, czy...
No ale narażać się też na niebezpieczeństwo.
Na niebezpieczeństwo,
tam były sceny
oczywiście.
Takie, gdzie Lampard podchodził do namiotu, gdzie groźne zwierzęta, nie mówiąc już o owadach, które całej Azji, tej mokrej Indochinom towarzyszą. No
tak,
właśnie.
Tak, których mogli również spotkać na drodze i spotykali.
Właściwie nigdy w tej książce ona nie mówi żałuję. Przeciwnie, zawsze pcha do przodu.
Tak, wręcz jest najszczęśliwsza wtedy, gdy oboje małżonków jest skazana na, są skazani na spędzenie 6 miesięcy w dżungli, bez pieniędzy, bez jakiejkolwiek cywilizacji, gdzieś na bambusowych matach śpiąc. Ta dżungla i te 6 miesięcy spędzone w Birmie...
Wspomina najcieplej.
To był najpiękniejszy okres podczas tej podróży. Oni zostali zmuszeni do tego postoju, bo motocykl w końcu odmówił posłuszeństwa. Trzeba było zamówić nową część, która 6 miesięcy właśnie gdzieś tam z Indii do nich szła. A dlaczego pojechali? I właśnie tam w tej Birmie znaleźć można odpowiedź na to pytanie. Jak gdy zastanawiałem się nad sensem ich podróży, znalazłem takie zdanie, które sama Halina Korolec-Bujakowska zawarła w swojej relacji, opisując zwyczaje mieszkających w birmańskiej dżungli Ików, tam plemię Ików wokół nich miało swoje wioski. A tak, ona była zakochana w tych ludziach, w ich kulturze, w ich sposobie bycia. I napisała o tym, że gdy młodzi Ikowie spotkają się i zakochają w sobie, idą na jakiś czas do dżungli, gdy wrócą, są już małżeństwem. I pomyślałem sobie, że ich podróż, to, że kupili ten motocykl, kupili wszystko, co wydawało mi się, że będzie niezbędne gdzieś tam w szerokim świecie i ruszyli w świat, to było trochę tak jak z tymi ikami. Oni tak jakby poszli w tą dżunglę po to, by wrócić jako rodzina, jako małżeństwo, żeby sprawdzić, żeby odnaleźć swoje miejsce na ziemi. I odnaleźli. Bez wątpienia ta podróż, o tym jest też ta książka, ta podróż zadecydowała o całym ich późniejszym życiu. Ta książka uczyniła ich tymi ludźmi, którymi byli później przez kolejne lata.
Po drodze bardzo piękne przygody. Historia z niedźwiadkiem, którego zaadoptowali, maleńkim zwierzakiem, który potem odszedł, i Halina pisze przejmująco o tym, jak bardzo brakowało jej tego zwierzątka.
Znaczy odszedł na łono natury.
Tak, odszedł na łono natury. Tak. Po prostu nie, no, proszę Państwa, tego się właściwie nie da opowiedzieć, bo jest niezwykłe to, jak Halina Korolec pisze. To była kobieta wykształcona, ona robiła piękne zdjęcia i pięknie pisała, naprawdę takim stylem obrazowym. Można sobie czytać, zamknąć oczy, wyobrazić, spróbować jeszcze raz przeczytać. Panie Łukaszu, jak powstawała ta książka? Bo na początku powiedziałam, że to było mnóstwo zapisków, mnóstwo kartek, mnóstwo zdjęć. Trzeba to było złożyć w całość, a udało się bardzo.
Zadzwonił telefon pewnego dnia, że jest taka walizka odnaleziona gdzieś na strychu, za łóżkiem jakimś tapczanym w Gdańsku.
Bo oni liczyli się z tym, że kiedy wrócą, to
wydadzą
właśnie opublikują.
Książkę, tak.
Tymczasem wszystko się zmieniło. Halina wróciła, a Staszek został.
Nie miał dokąd wracać. Druskienniki nie były już w Polsce, stracili majątek, dlatego zamieszkali po II wojnie światowej w Indiach. Tam Staszek miał pracę, pracował jako pilot. No i naturalne, że mieszkając w Kalkucie, nie byli w stanie wydać książki po polsku tutaj w Polsce, zwłaszcza w tamtych latach. Rodzinie również to się nie udało i te wszystkie notatki, klisze, wycinki z gazet, maszynopisy, bo Halina no, miała wielką ambicję, że powstanie książka, która jednocześnie będzie taką wskazówką dla naśladowców, takim przewodnikiem dla kolejnych, którzy
poradnikiem
może
nawet,
poradnikiem,
prawda?
Tak, którzy ruszą ich śladem. Ta książka no, nie ukazała się. Ta książka w formie takiego bałaganu, można powiedzieć, została zamknięta w tej walizce i przeczekała aż do ubiegłego roku, kiedy to Hubert Wardowski, siostrzeniec Haliny, odkurzył tą walizkę i zaczął się zastanawiać, czy coś z tym można zrobić. I wtedy dzięki pomocy wydawnictwa zadzwonił mi telefon. Panie Łukaszu, bo pan z tym Kazimierzem Nowakiem sobie tak poradził. My tutaj mamy taki klops i nie za bardzo wiemy, co z tym zrobić, ale to być może jest ciekawa historia. Ucieszyłem się bardzo. A później, gdy dostałem ten materiał, te skoroszyty, te wycinki, zacząłem się zastanawiać, czy aby uda się, czy to jest książka, czy z tego wszystkiego uda się złożyć książkę, ale...
Bo być może miał pan takie wrażenie, jakie ja miałam, przepraszam, przerywam, tak. A pomyślałam i powiedziałam to panu wcześniej, że to jest przepiękna książka, ale dla mnie jest również w jakimś wymiarze smutna, dlatego że ja bym się strasznie chciała spotkać z Haliną i z nią porozmawiać, albo ze Staszkiem, ale bardziej z Haliną, a to jest niemożliwe. W takiej sytuacji trudno jest rzeczywiście złożyć coś, co miałoby ręce, nogi, początek, koniec, a jednocześnie jeszcze to przesłanie, żeby to, o co jej chodziło, no wyszło w tej książce i to się udało.
Bo takie rzeczy udają się wtedy tylko, gdy towarzyszy im przyjaźń. I ja musiałem się z Halinką zaprzyjaźnić. Wiedziałem, że to jest duże wyzwanie dla mnie, bo muszę przedstawić tę historię z jej perspektywy. Nie mogę pozwolić sobie na wykreślenie wszystkich fragmentów, w których Halina opowiada o modzie, która panuje po drodze. Chociaż osobiście bym tak zrobił, jadąc przez świat. Nie opisywałbym kapeluszy i butów, które ludzie noszą, ale wiedziałem, że dla niej było to bardzo ważne. I te opisy muszą zostać.
Proszę Państwa, to była piękna kobieta przy okazji. To była prześliczna dziewczyna, która rozbrajała urokiem wiele no, takich trudnych sytuacji, prawda?
Zresztą ona o tym pisze. Ale też była piękna wewnątrz, tak. Swoim poczuciem humoru, tak. I otwartością na ludzi, na świat.
Jakbym ja się musiałem, chciała z nią spotkać, naprawdę.
No ja musiałem się z nią spotkać poprzez te wszystkie materiały, które dostałem i gdzieś zaprzyjaźnić się z tą nieżyjącą od wielu lat robą.
W 71 roku zmarła Halina Korolec.
Tak.
A jej mąż jeszcze wcześniej.
Najprawdopodobniej tak. To ten ślad się, i tam się ten ślad urywa. Nie wiemy, czy ich syn żyje, czy
mieli jedno dziecko.
Tak, mieli jedno dziecko.
Jaremy, zresztą... siedmiorga imion bodaj.
Tak,
Halina była niezwykła.
Ułatwić sobie życie. Halina była skrócił naprawdę... do Jerego później, mieszkając w Stanach, gdzie robił karierę sportowca też.
Panie Łukaszu, ja bardzo gratuluję tej książki. Państwu polecam. Halina Korolec-Bujakowska, Mój chłopiec, motor i ja.
To jest lektura nie tylko na wakacje.
No to jest taka lektura, że ja się z nią nie rozstanę.
A jak tak słucham pana Łukasza, to powoli, powoli chyba zaczynam rozumieć ten szalony pomysł wyjazdu z maleńkim dzieckiem do Afryki. Mówi pan, że poznając losy różnych podróżników, zastanawia się pan, co powodowało, co pchało tych ludzi w różne miejsca.
On wcale nie był szalony.
A ciekawe, czy pan był szalony, zabierając małego w podróż, ale o to daje się porozmawiamy za kilka minut.
Ta podróż była w tym roku, proszę państwa. Łukasz Wierzbicki jest naszym gościem. Za chwilę wrócimy do rozmowy.